Witam Państwa, Lech Pilarski. Rolnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego i okolic protestują przeciwko warunkom dzierżawy i wykaszania parkowych łąk. W ich opinii ceny są za wysokie i preferują wielkie gospodarstwa, a nie małe lub średnie rodzinne, które dominują w Dolinie Biebrzy. Dyrekcja twierdzi, że takie są przepisy i nie może ich łamać. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to już wiemy, że chodzi o pieniądze. Park ich potrzebuje, bo te instytucje od lat są niedofinansowane. Ma na tym zarobić ponad 4 miliony złotych. To niebagatelna kwota w budżecie. Natomiast rolnicy, dzierżawcy mają unijne dopłaty do gruntów. Interes jest, ale na razie strony nie mogą się dogadać. Protestujący wskazują, że państwo powinno ich wspierać, bo bez rolników i wykaszania Biebrzański Park Narodowy straci rację bytu. Niekoszone łąki zarosną olchą, brzozą, a także krzewami, co spowoduje ucieczkę ptactwa wodno-błotnego, dla którego to park stworzono. Jak pogodzić park, ekologów i rolników? O tym dzisiaj w programie zapraszam. Jestem dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu. Tutaj są przedstawiciele biebrzańskich chłopów. Nawet mają takie specjalne koszulki z takimi napisami. W pierwszym rzędzie Ryszard Waszkiewicz i Dariusz Ciechanowski, w drugim Kazimierz Wasilewski, Grzegorz Szklanko i pozostali. Są także z nami wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Mariusz Siłakowski oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gwiazdowski. To zacznijmy może, jakie są żądania i oczekiwania rolników. Dlaczego musieliście przywieźć odrobinę tego obornika pod siedzibę dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego i taki wygodny pojazd dla dyrekcji, czyli taczkę?
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich radiosłuchaczy, zwłaszcza sympatyków naszego ruchu. Na proteście w Osowiec Twierdza pod siedzibą Biebrzańskiego Parku Narodowego wykrzyczeliśmy cztery podstawowe postulaty, a poza tym jeszcze i trochę innych żądań i wiele haseł, z którymi się identyfikujemy. Żądaliśmy od ministra środowiska zdymisjonowania dyrektora parku za jego brak porozumienia i współpracy z miejscowymi rolnikami z Doliny Biebrzy, za jego antyrolnicze nastawienie i działania. Mówienie też nieprawdy. Żądaliśmy od dyrektora, od ministra też unieważnienia przetargu, którego dotyczyło ogłoszenie numer 1 łamane przez 2019 dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, bo żądamy zmian w zasadach i warunkach określania przetargów. Żądamy preferencji dla miejscowych rolników. Żądaliśmy zaprzestania wykupów gruntów przez park i natychmiastowego zamrożenia przez ministra środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na ten cel. Ten wykup prowadzony w taki sposób i tak uzasadniony jedynie winduje ceny łąk bagiennych do rozmiarów absurdalnych, pozbawionych logiki wbrew rozsądkowi i gospodarności. Zażądaliśmy zaprzestania ścigania przez dyrektora parku tzw. bezumownych użytkowników gruntu Skarbu Państwa, ale chodzi tu nam wyłącznie o miejscowych rolników. Takich rolników na przykład, którym grunty odebrali komuniści w czasach PRL-u i te grunty jakoby znalazły się w zasobie Skarbu Państwa. Ale ci, którym to zło uczyniono, dalej te grunty bez przerwy użytkowali i ich następcy dalej je użytkują do dzisiaj i żądają formalnego zwrotu tych gruntów zapewnionego w ustawie. Czy też chodzi nam też o rolników, którzy w czasie suszy, będąc w stanie wyższej konieczności, wykosili grunt Skarbu Państwa, by zapewnić zwierzętom przeżycie, i inne przypadki też wyłącznie miejscowych rolników. Pan dyrektor ściga ich, niech ściga po prostu te agropirackie firmy, jak mówi, że tu działają agropiracki.
Do tego za chwilę dojdziemy, ale do czego są potrzebne te łąki? Dlaczego jest to kością niezgody? Dlaczego rolnicy chcą je nadal użytkować? Bo przecież można by je wszystkie wykupić, objąć ochroną i problem by zniknął. Panie Darku.
Witam wszystkich serdecznie. Panie redaktorze, Biebrzański Park Narodowy to jest 60 tysięcy hektarów, z czego około 16 tysięcy hektarów jest użytkowane, jest koszone, jest składane na programy rolno-środowiskowe, czyli dopłaty. Taka dopłata to jest około 2300 zł do hektara, więc daje nam to około 40 milionów złotych. Te pieniądze powinny zostać w naszych gminach, w nadbiebrzańskich gminach. Te pieniądze powinny być dla lokalnych rolników, dla lokalnej społeczności, a te pieniądze wypływają w Polskę do dużych miast, do tych spółek, spółeczek, które tutaj się rozmnożyły.
Ale pytanie brzmiało, do czego wam potrzebne są te łąki?
Łąki potrzebne są, potrzebna nam jest pasza, szczególnie jak jest susza, potrzebna nam jest ściółka. No i to jest chyba oczywiste i normalne, że to zgodne z naturą. Rolnik użytkuje łąki, nie jakiś biznesmen czy jakiś inny z innego przemysłu człowiek. To rolnik powinien kosić, bo rolnik od wieków kosił te łąki.
Ale dlaczego duże firmy, jak pan mówi, z miasta są zainteresowane? Dlaczego tutaj wchodzą? W jaki sposób? Do czego im to wszystko jest potrzebne?
No wie pan, te firmy, te spółki krów nie mają. Te firmy potrzebują, no dla nich chodzi tylko o pieniążki, kasa, pieniądze. Oni trawę w niektórych miejscach wrzucają do rzeki czy w krzaki. No, te ratraki niszczą tę darninę, niszczą te wszystkie zwierzątka, które tam żyją. Dochodzi do tego, że czasami nielegalnie wjeżdżają ciągniki tych firm z mulcherami. Taki mulcher ma bardzo wysokie obroty. Tam są takie bijaki, które zabijają wszystko, co tam żyje i rośnie. To wszystko jest rozdrobnione w pył.
Czy park, panie dyrektorze, nie ma nad tym kontroli? Czy z czego to wynika, że wy musicie te łąki wydzierżawić? Z jakiego powodu nie mogą to być miejscowi? Czy przepisy preferują jakieś instytucje? Dlaczego nie preferują miejscowych gospodarzy tutaj z Doliny Biebrzy? Jak to jest opisane prawnie?
Dzień dobry państwu. Naszym celem jest utrzymanie większości ekosystemów bagiennych w stanie bezleśnym, stąd na gruntach Skarbu Państwa, którymi zarządzamy, staramy się organizować zabiegi ochronne mające właśnie ten cel utrzymania ekosystemów leśnych.
Chodzi o to, żeby nie zarosło to drzewami, nie zarosło to krzewami.
Tak jest. Trzeba zdać sobie sprawę, że to nie są grunty, większość z nich to nie są użytki rolne, tylko są nieużytki, w związku z czym nie mają one większego znaczenia rolniczego. To są po prostu nieużytki i wymagają poza tym szczególnego traktowania, to znaczy koszenia w późnych okresach letnich, kiedy ta ściółka pozyskana biomasa jest w zasadzie do celów rolniczych mało przydatna. Na gruntach Skarbu Państwa jesteśmy instytucją publiczną przede wszystkim. Działamy dla dobra wspólnego, nas tu obecnych, ale także ludzi z Warszawy, Krakowa, wszystkich, którzy korzystają z przyrody.
To może na razie niech pan nie wywołuje tej Warszawy i Krakowa, bo słyszymy, że to ma bardzo złe konotacje.
Myślę, że to są tylko opinie i emocje, ale to trzeba zdać sobie z tego sprawę, że działamy dla dobra wspólnego, a nie partykularnych interesów. Jesteśmy instytucją publiczną i posługujemy się prawem, obowiązującym prawem. Nie możemy sobie tak z dnia na dzień sami z siebie zmieniać tego prawa, bo ktoś tego życzy. Obowiązującym prawem jest chociażby ustawa o zamówieniach publicznych czy ustawa o gospodarce nieruchomościami, która nakłada na nas pewne obowiązki czy zasady. Zasady udostępniania gruntów dla innych podmiotów czy osób fizycznych.
Czyli tak jak klasycznie musi się to odbyć, przetarg otwarty, każdy może wystartować, każdy może zaoferować swoją cenę i wy nie możecie tutaj zakazywać, ograniczać liczby osób czy instytucji, które mogą w tych przetargach uczestniczyć.
Póki co są to przetargi nieograniczone, one nas obowiązują, każdy ma dostęp, ma tę możliwość złożenia oferty, za jaką chciałby korzystać z gruntów, a my wybieramy najlepszą, tak? Czyli o dobrej cenie. Niekoniecznie to musi być oferta osoby, która jest mieszkańcem tutejszych terenów, to może być oferta każdej innej osoby z Polski, po prostu musi być lepsza od innych.
Czyli ktoś zainwestował w maszyny, ktoś potrzebuje dużą ilość ziemi, bo gdzieś tam na Mazurach czy gdziekolwiek w Polsce hoduje bardzo dużo sztuk zwierząt i zgodnie z ustawą o dobrostanie zwierząt półtorej dużej sztuki, jeśli mówimy o krowach, może mieć na hektarze. Jeśli ktoś ma 5 tysięcy krów, to musi mieć odpowiednią ilość tych hektarów, żeby takie stado utrzymać. I jest zainteresowany tego rodzaju dzierżawami, tak przynajmniej myślę, bo pozwala mu to taką liczbę krów na przykład hodować. Jeśli weźmiemy świnie, podobne przeliczniki są.
To znaczy tutaj mówimy o trochę innej sytuacji, tak? Bo tutaj nie jest to związane, użytkowanie naszych gruntów, no, gruntów w parku nie jest związane z hodowlą.
No nie jest związane, ale jeśli ktoś napisze czy przedstawi zaświadczenie, że dzierżawi taki, a nie inny areał, to on wtedy odpowiednio może zwiększać stado. No bo on w jakimś sensie to dzierżawi, skoro może dostać, nie wiem, może źle myślę, skoro może dostać dopłatę, skoro może korzystać z tych pieniędzy na wsparcie, to oznacza, że to jest jakby jego dzierżawa i w ten sposób może zwiększać swój areał i stosownie do tego zwiększać obsadę zwierząt.
Akurat ta kwestia nas nie interesuje, bo to jest podejście oferenta, tak? To jest podejście oferenta, który być może myśli w taki sposób.
My próbujemy znaleźć to drugie dno tego całego przedsięwzięcia.
Jest to możliwe, jest to prawdopodobne, ale jakby to leży poza kręgiem naszych zainteresowań. Naszym zadaniem, naszym celem jest udostępnienie gruntów do użytkowania w taki sposób, jaki jest to korzystny dla celów przyrody.
Panie pośle, czy to myślenie, że ktoś potrzebuje tutaj wydzierżawić ziemię, znaleźć areał po to, żeby zwiększać sobie obsadę, czy to jest myślenie błędne? Bo jest pan w Komisji Rolnictwa, zajmuje się pan tą działalnością. A jak z pana punktu widzenia to wygląda?
Panie redaktorze, Park Narodowy Biebrzański powstał w 93 roku. Do 2004-2005 roku nikt się nie interesował właściwie wykaszaniem tych łąk biebrzańskich, bo nie było środków na to finansowych. Jeżeli pojawiły się różnego rodzaju programy pomocowe, gdzie ewentualnie była deklarowana jakaś odpłatność z hektara, nie z hektara, nagle zaczęły się pojawiać firmy, które zaczęły się tym interesować.
Są pieniądze, trzeba brać.
Są pieniądze, trzeba brać. We wcześniejszych latach było tak, że to park się starał ewentualnie te rzeczy wykaszać, nie wykaszać, ewentualnie prowadzić jakąś gospodarkę. Zeszło to trochę tak, że poszło w kierunku tym, że park ewentualnie organizuje przetargi, bo jest ustawa mówiąca o tym, że ma być to przetarg nieograniczony, tak, ewentualnie wydzierżawia tym, którzy ewentualnie dają najkorzystniejszą ofertę, tak? Ale ja myślę, że należało przede wszystkim by też pogodzić miejscowych rolników, nie oszukujmy się.
To za chwilę, panie pośle, do tego dojdziemy. Co zrobić, żeby udało się pogodzić te różnorodne interesy, a z drugiej strony tchnąć tego życia gospodarczego i utrzymać tych wszystkich, którzy tutaj w Dolinie Biebrzy żyją, żeby stąd nie emigrowali, bo jak wyemigrują, to można pojechać na Czerwone Bagno i zobaczyć, co się stało przez 20-30 lat, jak to wszystko tam zarasta.
Nie oszukujmy się, nasze gospodarstwa mają jakieś powierzchnie. Tutaj się nie da, żeby rolnik od rolnika nabył i powiększył swoje gospodarstwo areał, tak? I myślę, że tutaj to by mogła być taka furtka właśnie, tak? Że rolnik, który ewentualnie chce, są grunty też w Biebrzańskim Parku Narodowym, które są dobre, użyteczne i dzisiaj przy tym sprzęcie, którzy mają rolnicy, oni by mogli te areały obrabiać, tak? I tutaj by była ta możliwość właśnie, żeby mogli powiększyć to, o czym pan redaktor mówił, tak?
Ale dlaczego jest potrzebna ta trawa? Jak mówił pan dyrektor, ta trawa może być skoszona pod koniec sierpnia, na początku września, czasami co drugi rok. To do czego gospodarzom tego rodzaju, no prawie trzcina, sucha trawa potrzebna jest? Dlaczego nagle jest to potrzebne, chociażby jako ściółka?
No myślę, że nie myślę, ale na pewno ta trzcina, czy tej słabszej jakości trawa, to jest potrzebna jako ściółka, tak? No ale jeśli są te programy rolno-środowiskowe...
To zostawmy to, wyjaśnimy naszym słuchaczom, dlaczego ta ściółka jest potrzebna.
Dzień dobry Państwu.
Proszę się przedstawić.
Kazimierz Wasilewski, Klewianka. Ta ściółka to zawsze była potrzebna, bo my zawsze wykaszali te trawy, tylko chodzi o to, że po prostu wykaszaliśmy wcześniej troszkę, w lipcu, koniec czerwca i ta trawa była zielona, była w sam raz dla nas do koszenia i ona jest do dziś potrzebna, bo my z tego korzystamy.
No ale sytuacja się zmieniła, jest park, nie da wam i nie pozwoli wam tego kościć, ale mimo wszystko nadal tego potrzebujecie. Czy to nie wynika z tego, że na tych areałach, gdzie się da posiać kukurydzę, gdzie się da posiać zboża, to wolicie tam właśnie siać owe rośliny, a nie mieć tam łąk?
Łąki tam nie mogą być posiane, bo są bardzo wysokie gleby, wysychają, to nie ma żadnych szans, żeby była trawa. Tu jest dobrze, a my nie możemy teraz kosić, bo nie wiemy jak kosić, bo jest takie zamieszanie, że nie możemy pozwolić, że po 500 zł za hektar naskarowano, bo park naskaruje. I jesteśmy wystraszeni, kto co wie, to kosi, a dalej nie możemy, bo zaraz leśniczy jest za godzinę albo za dwie i wysokie są kary, dlatego to jest problem. Kiedyś się jechało, się kosiło, jak się skosiło dla kolegi, to kolega siano zabrał i było tyle. A teraz co? Park po prostu bardziej nas pilnuje niż policja bandytów. No, jesteśmy, o to chodzi.
Parku jesteśmy więźniami parku po prostu. Czujemy...
Taki napis ma pan tam z tyłu na koszulce.
Tak, mam tutaj...
Zakład Karny, Biebrzański Park Narodowy.
Tak, no po prostu czujemy się zniewoleni przez park. Jesteśmy w zakładzie karnym pod nazwą Biebrzański Park Narodowy. Taka jest prawda.
Dlaczego tak się dzieje? Powrócimy do rozmowy za chwilę. Wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Mariusz Siłakowski. Panie dyrektorze, nie da się jakoś dogadać z gospodarzami, trzeba ich ścigać, bo tu każdy przyszedł z rejestrem kar, które wymierza także Park Narodowy. No, nie da się bez współżycia funkcjonować.
Po pierwsze, nie wszystkie grunty dzierżawimy, także jest możliwość taka, że rolnicy mający potrzebę korzystania z biomasy mogą zgłosić się do parku i takie grunty wydzierżawiamy. Tylko udostępniamy skoszenie ich w celu pozyskania biomasy. No trudno wyobrazić sobie, tutaj słyszę głos z bloku, sprzedajemy. No nie jesteśmy instytucją dobroczynną, która ma coś wykonywać i rozdawać, tak?
Za chwilę dojdziemy do tego, czy w przyszłości można by było to zrobić. Na razie pokazujemy, jaka jest sytuacja.
No, są takie sytuacje, że korzystający z cudzej własności ponoszą za to konsekwencje. Jeżeli mamy jakąś własność prywatną, nie dziwimy się temu, że złodzieja karzemy, tak? Zarządzamy własnością Skarbu Państwa i to nie znaczy, że każdy w sposób dowolny może sobie z niej korzystać i oczywiście, jeżeli dochodzi do takich sytuacji, sprawcy zostaną zidentyfikowani, więc oczywiście są konsekwencje takich czynów.
Jeden temat to oczywiście dzierżawa owych łąk, korzystanie z tej biomasy, która jest na tych łąkach, ale protestujecie również przeciwko wykupowi gruntów. Przypomnijmy, że sytuacja w parku jest taka, że park, mimo iż teoretycznie w granicach jest około 60 tysięcy hektarów, jednak nie jest właścicielem wszystkiego.
Tak, ponad 30% własności gruntów parku stanowią grunty prywatne. One są użytkowane przez właścicieli i w sposób dla nich, przez nich pożądany i nic przeciwko temu nie mamy. Reszta to są grunty Skarbu Państwa, którymi zarządzamy w celach ochrony przyrody.
Ale macie pieniądze, dostajecie pieniądze po to, żeby powiększać ten obszar, którym władacie, czyli zwiększać to, co macie we własnych rękach.
Tak, to są pieniądze celowe, to znaczy dostajemy pieniądze nie po to, żeby wykupić, tylko żeby wykupić w konkretnym celu, który akceptuje darczyńca. Bywają pieniądze z Komisji Europejskiej, jak także pieniądze z pierwokupów, ale trzeba zdać sobie sprawę, że nikt nikogo za kark nie bierze, znaczy my nie bierzemy nikogo za kark.
Nie zmuszacie.
Nie zmuszamy, są to zasady, normalne zasady rynkowe, czyli ktoś chce sprzedać, to kupujemy, tak? Jeżeli albo mają...
Czy celem parku, dyrekcji parku jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że całe te 60 tysięcy hektarów będzie waszą własnością?
Nie, niekoniecznie, ponieważ no, część gruntów może być użytkowana przez rolników i to też może sprzyjać przyrodzie, ale są obszary, które nie mogą być użytkowane intensywnie rolniczo i to są najcenniejsze obszary przyrodnicze i na tych obszarach koncentrujemy swoje wykupy.
Ale nie wszystko tutaj oczywiście w Dolinie Biebrzy jest wykorzystywane. Część, jak słyszymy, wykupuje państwo, czyli Biebrzański Park Narodowy. Dlaczego nie zgadzacie się z owym wykupem? Dlaczego macie zastrzeżenia do tego procesu przejmowania tych gruntów przez Biebrzański Park Narodowy?
Tak, właśnie. Słyszeliśmy niedawno w mediach, właśnie dyrektor parku ogłosił takie stwierdzenia, po prostu kategorycznie padły, że to było w Obiektywie i w Teleekspresie, w Agrobiznesie, że no ta reszta, która została w dyspozycji rolników, ponad 22 tysiące, będzie wykupiona. Znaczy, ja tak zrozumiałem, że to przez jakiś czas i zaraz no wszystkie te grunty będą wykupione. To jak my mamy się nie bronić? Od razu przystępujemy do obrony i dlatego.
Ale jak słyszymy, nikt nie zmusza, będzie płacił dobrą cenę, to może pan będzie zainteresowany tym, żeby sprzedać.
Nie, to nie chodzi o to. Park chce wykupić te wszystkie grunty, bo mają ogromne dofinansowanie w państwie, mają duże pieniądze, zrobili się teraz potężną firmą, mają za co i chcą po prostu nas wyprowadzić z tych gruntów, zrobić, zamknąć to wszystko, żeby sobie dysponować.
Ale Straż Parkowa to nie pluton egzekucyjny, nie przyjeżdża do was, nie zmusza was.
Ale są szlabany, już były, choć były prywatne łąki, zagradzają i nie dadzą wjechać tako, żeby pojechać, tylko rządzić tym wszystkim, bo po prostu za nieduże pieniądze kupili, to dobrze się mądrzyć, a jeszcze państwo dotuje takiego stwora. Mamy naszą gminę biedną, oni nawet grusika dla nas do gminy nie dają ni na drogi, ni na nic. To trochę wstyd.
Postawiono nawet, doszło do takiego przypadku, że w miejscowości Mogilnice postawiono na środku skrzyżowania tablicę. I to ona tam informuje, że to jest Biebrzański Park Narodowy, tam numery telefonów. No ale postawiono to na środku drogi gminnej. No to już mówi o jakiejś arogancji parku i arogancji władzy.
Sporo problemów, panie pośle. Jak to wszystko załatwić? Jak doprowadzić do tego, żeby pogodzić interesy? Słyszymy, że no przetarg nieograniczony powoduje, że ci, którzy tutaj żyją, nie mogą z tego środowiska korzystać albo dostęp do korzystania z tego środowiska może być ograniczony. Czy na horyzoncie są zmiany w przepisach, czy właśnie powinna się odbyć debata, która doprowadziłaby do tego, że zmieniono by owe przepisy, tak żeby wilk był syty i owca cała, czyli park miał koszone łąki, a gospodarze biomasę.
Ja myślę, panie redaktorze, że to wszystko idzie pogodzić. To jest kwestia tylko rozmów i jeszcze raz rozmów. My w tej chwili pracujemy nad zmianą ustawy o przetargu ograniczonym. Jutro jest posiedzenie wspólne Komisji Samorządu i Rządu. Myślę, że w miesiącu kwietniu ta ustawa zostanie przyjęta na Radzie Ministrów i prawdopodobnie w maju będziemy nad tą ustawą debatować. Ale czy jeżeli wprowadzimy przetarg ograniczony, to wszystko będzie załatwione do końca z tymi przetargami, jak trzeba.
A może zdjąć dopłaty do tych dzierżawionych gruntów, żeby nie było pieniędzy?
Znajdą się tak zwane pewnie słupy i niesłupy, które ewentualnie, jeżeli ograniczymy do poszczególnej miejscowości, to naprawdę będzie trzeba w rozporządzeniach już uregulować, w jaki sposób to ma być. Tak? Ja myślę w tej chwili, że też no przecież istnieje wiele możliwości nawet przy przetargu nieograniczonym. Ja się bardzo dziwię, że czemu ewentualnie no nie jest przeprowadzany przetarg ustny, tak? Bo przecież można przeprowadzić, może park normalnie przeprowadzić przetarg ustny na sprzedaż działek. To nie jest to, że w koperty zamknięte i ewentualnie to i to otwieramy, tak?
Co oznacza, że ktoś musi przyjechać, pojawić się na sali i zaoferować określoną cenę?
Nawet w przetargu nieograniczonym można doprowadzić, że jeden nabywca może nabyć, weźmy 20 działek, podzielmy to na 20 obszarów, czy jak zwał, tak zwał, tak? I że jeden nabywca może nabyć tylko dwie działki, tak? Z dwóch obszarów. I wtedy ograniczamy po prostu, bo on już innych nie może kupić. I on nie wykupi wtedy wszystkiego, tak? Bo dzisiaj się potworzyły duże spółki, które mają duże pieniądze, przyjeżdżają i wpłacają VAT im 450 tysięcy, czy ewentualnie ile. Jego na to stać. Natomiast rolnika nie stać na to, żeby ewentualnie w taki sposób, tak? I myślę, że tutaj jest kwestia podejścia do tematu, bo to czy będzie przetarg nieograniczony, czy ograniczony, to jest kwestia od tego, jak przygotujemy specyfikację i co zawrzemy w umowie, tak? Bo ja uważam, że to są grunty Skarbu Państwa. Ja się spotykam bardzo bardzo często z takimi sygnałami, tak, że ktoś wygrywa przetarg na dzierżawę tych łąk bagiennych, ale się okazuje, że do agencji to już składa 20-30 jakichś tam podmiotów, które ewentualnie biorą z tego dopłaty. Tak. Z czego to
wynika? Panie pośle, no to CBŚP, CBA i cała reszta.
Dlatego właśnie są kontrole, które są przeprowadzane i myślę, że to są celowe kontrole, bo jeżeli ktoś wydzierżawił łąki od skarbu, w tym przypadku od parku, tak, no to powinien ewentualnie on tylko składać wniosek na dopłaty. Tak. I to jest ważna rzecz, my nad tym pracujemy, chcemy to uregulować. Myślę, że tutaj trzeba zmienić trochę podejście do pewnych rzeczy. Tutaj można pogodzić rolników, bo ja uważam, że ja dużo pracy włożyłem w 90-tych latach, żeby ten park został utworzony, bo jeździłem z miejscowości do miejscowości namawiać. I dzisiaj widzę częściowo, że po prostu ci rolnicy miejscowi, oni też muszą z tego sposób w jakiś korzystać, bo oni też tutaj mieszkają i tu muszą żyć.
No, pierwsze hasło, które padło na tym proteście wtorkowym przed dyrekcją Biebrzańskiego Parku Narodowego, to precz z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. No trochę chyba zawiedziony jest pan.
Panie redaktorze, ja tutaj wiem, że to, co było mówione o tych wykupach, nie wykupach, pierwokupach, tak? Ja myślę, że ten dyrektor parku obecny, on tych pierwokupów właściwie może, jeżeli rolnik się domówił z rolnikiem, to prawdopodobnie nie wykonał, tak? I ewentualnie, jeżeli rolnik się domówił z rolnikiem, to kupował rolnik, tak? Bo tak właściwie powinno być i tak jest.
No, ustawa o ziemi, tak mówi.
Tak, i tutaj nie ma jakichś problemów. Tak? Wcześniej bywały takie przypadki, bo sam jestem tego świadom, do mnie zgłosiła się osoba, która ustaliła, że poszła do parku, ewentualnie, że za taką cenę czy park wykupi. Park się nie zgodził, poszli do notariusza, jeżeli się okazało, że to jest cena niska, to wtedy park skorzystał z prawa pierwokupu. Tak? Ale ja uważam, że i to właśnie prowadzi do pewnych konfliktów. Tak? Te konflikty trzeba minimalizować. To są przede wszystkim prowadzenie rozmów parku z mieszkańcami i na tym to polega. Ja się staram spotykać się z dyrektorem i z mieszkańcami, żeby właśnie te problemy łagodzić, bo to nie chodzi o to, żebyśmy doprowadzali do konfliktów tej miejscowych, tak?
Chciał pan coś dodać?
Pan poseł poruszył bardzo ważną kwestię sięgania po dopłaty rolno-środowiskowe przez wiele podmiotów, wiele osób. Otóż od lat monitorujemy Ministerstwo Rolnictwa także o istniejącej wadzie prawnej, która dozwala tak naprawdę złożenie wniosku o płatność rolno-środowiskową na tą samą powierzchnię każdemu. Płaci się użytkownikowi, tak zwanemu użytkownikowi danej powierzchni, praktycznie bez wiedzy i zgody dysponującego gruntem. I to powoduje, że park na wielu powierzchniach nawet nie zdawał sobie sprawy, że takie wnioski zostały zgłoszone, czyli każda dowolna osoba złożyć taki wniosek do agencji i otrzymać bez wiedzy właściciela gruntu, zarządzającego gruntem i otrzymać ewentualną płatność rolno-środowiskową.
Czyli wchodzę do internetu na mapy, wybieram sobie działkę, rysuję i składam wniosek do agencji?
Tak może to wyglądać. Tak, nie muszę mieć zgody właściciela gruntu, żeby to zrobić.
Totalna anarchia.
Mało tego, Grzegorz Szklanko, rolnik ze wsi Łazy. Mało tego, to jeszcze jest tak, że te firmy, jak my pospolicie ich nazywamy ratrakowcy, oni dostają chyba informacje, na to wygląda, z Agencji Rynku Rolnego. Bo nawet bywa tak, że tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, że na ich działki, na działki parkowe są składane, ale są składane wnioski nawet na działki prywatne. Jeżeli ktoś się za granicą nie użytkuje, wraca z zagranicy, chce złożyć na swoją działkę i okazuje się, że dana firma, jak mówimy, ratrakowa, już na to działkę składa. To jest właśnie to, że on musiał mieć dostęp do informacji z agencji, bo skąd...
Ale może pan wejść na stronę Wrót Podlasia, jest taka zakładka GIS i każda działka jest dokładnie opisana. I to jest ogólny dostęp, to nie trzeba mieć żadnej wiedzy. I numer też jest.
Ale tam nie jest napisane, czy na tę działkę jest złożony wniosek, czy nie. No właśnie, o to chodzi. A gdyby był złożony wniosek, to pan jako ratrakowiec składając drugi, byłoby krzyżówka. No i dlatego oni wiedzą, czy są te wnioski złożone, czy nie. A tutaj, co pan poseł powiedział, to właśnie brawo. Rolnik, duży rolnik nawet, mający 500 hektarów ziemi, on tylko do 300 może złożyć wniosek. Powyżej 300 to nie jest rolnik. To już jest przedsiębiorstwo. A dzisiaj człowiek, który wydzierżawia kompleks o wielkości 1020 hektarów, on to rozpisuje na prezesów, na rodzinę, na kolegów. Podejrzewam, że w tym ten pan, który ostatnio wygrał prawie 2000 hektarów, jeżeli dojdzie do podpisania umowy, to te firmy, które nie miały możliwości przystąpienia do przetargu ze względów, że są dłużnikami dla parku, to te firmy będą składać wnioski na to, gwarantuję to.
A zatem mamy sytuację no, strasznie skomplikowaną, po pierwsze, trudną do rozpoznania i pokazującą, jak wiele różnorodnych zaniedbań, zaniechań jest, które powodują takie, a nie inne problemy. Za chwilę, już na podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, zajmiemy się wnioskami. Dzisiaj rozmawiamy o rolnikach protestujących w Biebrzańskim Parku Narodowym przeciwko warunkom dzierżawy i wykaszania parkowych łąk. Mam pytanie, skoro pojawia się taki duży przedsiębiorca, który jest w stanie wydzierżawić 1000 hektarów, 2000 hektarów, to dlaczego wy, gospodarze z Doliny Biebrzańskiej, pan tu z dumą nosi taką koszulkę Chłop Biebrzański, założyliście ruch? No właśnie, jak ten ruch się dokładnie nazywa?
Ruch Rolników Dolina Biebrzy Przyjazna Człowiekowi Rolnikowi. Jestem jego reprezentantem.
To dlaczego nie jest pan także szefem grupy producenckiej pod taką nazwą i nie wystąpicie do parku, żeby przejąć 60 tysięcy hektarów, czyli cały park, i móc tam spokojnie wykaszać? Nikt by wam nie podskoczył.
No, to jest niezły pomysł, pomyślimy nad tym, no ale jak dotychczas, to tak myśląc, to żeby coś takiego założyć, to chyba trzeba by mieć sporo pieniędzy z tych warunków, jakie...
A wie pan, jakie są pieniądze za tym, żeby stworzyć grupę producencką? Miliony euro.
No tak, miliony euro, to tak, być może z tych milionów, ale z tych milionów później się trzeba też rozliczać, tak?
Jak ze wszystkiego. Jak słyszymy, park również musi się rozliczać, dzierżawiąc te łąki.
No ale te miliony to leżą tutaj w Dolinie Biebrzy. W tej chwili to jest kopalnia złota. Kopalnia złota w pieniądzach, tak?
Można tylko nie dla was.
Tylko nie dla nas. To są pieniądze, które są wywożone do Warszawy, do Gdańska, do Krakowa. Właśnie z tych programów rolno-środowiskowych. I praktycznie nam, rolnikom, to by wystarczyło. Ale też pomyślimy o takiej sprawie, jak takie spółdzielnie, jak to zagospodarować w ten sposób. No to jest pomysł. To po prostu to, przecież też w Polsce ludzie się tam z tym zapoznali i może się obudzili. I my też spróbujemy to wykorzystać na pewno.
No długo trwało to budzenie się.
To jeszcze chodzi o to, że park ma takie duże pieniądze, to moglibyśmy wybrać jakiś piękny akwen czysty do koszenia i wszyscy ci, co wydzierżawili, spróbować mistrzostwa w koszeniu koso. Wtedy udowodnimy, kto tu jest najbardziej dobrym gospodarzem. I to jest bardzo dobry pomysł. I niech wszyscy przyjadą, ci, co dzierżawią, i my, i będziemy kosić o mistrzostwo Polski w koszeniu koso.
To jest pomysł na zorganizowanie konkursu, który odbywa się zawsze bodajże w pierwszej czy we wrześniu każdego roku mistrzostwa. I wtedy zorganizować mistrzostwa dzierżawców, byśmy z przyjemnością ich poznali. Panie dyrektorze, czy da się takie coś zrobić?
Oczywiście, jeżeli zechcą uczestniczyć. No jasne, że tak.
Ale może przy warunkach dzierżawy postawić właśnie taki wniosek, że każdy musi przyjechać we wrześniu i pokazać umiejętność koszenia.
Jest to jakiś pomysł. Ale chciałbym odnieść się jeszcze do dwóch kwestii, bo słyszę, że park jest taki bogaty. Otóż nie, no. Park otrzymuje poniżej 50% dotacji z Skarbu Państwa na swoją działalność. Resztę środków musi pozyskać, z tym między innymi z dzierżaw.
No tak jest w naszym kraju, że my lubimy chronić, ale zawsze cudzymi rękoma i na cudzy koszt.
No tak, a jeszcze pan redaktor bardzo ciekawą kwestię poruszył, mianowicie tę, dlaczego rolnicy biebrzańscy nie zrobili tak, jak inni mogli to zrobić. No ja nie wiem, dlaczego nie zrobili, to jest gra rynkowa, ktoś tam wyłożył pieniądze, zebrał się i startuje, jest konkurencyjny. Ale wykazał tę inicjatywę i rzeczywiście obserwujemy jakby brak takiej inicjatywy lokalnie. Jest to dobry pomysł i...
Mamy nadzieję, że dojdzie do zjednoczenia, że tak powiem, opozycji, parkowej opozycji. Panie pośle, co zrobić i czy uda się zmienić przepisy tak, żeby wspierać tych, którzy gospodarzą, którzy tutaj mieszkają, którzy tutaj też ponoszą konsekwencje ustawy o ochronie przyrody, ustawy o utworzeniu parków, bo w tym obszarze parkowym i w otulinie parku nie wszystko jest dozwolone. Pewne zjawiska i pewne procesy gospodarcze są ograniczone. No i w związku z tym trzeba by było odwrócić trochę ten mechanizm i również wspierać tych gospodarzy, którzy tutaj mieszkają, no bo wszyscy wyjadą.
Panie redaktorze, no przede wszystkim musimy wspierać swoich, bo jeżeli ktoś wygra przetarg z Poznania czy z Wrocławia, to on wygra ten przetarg na 5 lat i jego po 5 latach może tutaj nie być, tak? A nasi rolnicy są. Musimy w taki sposób zrobić, żeby to właśnie pogodzić. Ja tutaj nie ukrywam, że ja już podjąłem rozmowy w Ministerstwie Środowiska. Mamy pewne koncepcje, pewne założenia. Będziemy zmieniać tą ustawę o przetargu ograniczonym. Na 10 kwietnia zwołałem ja na wniosek mój, została zwołana komisja ochrony środowiska i rolnictwa. Zgłosiliśmy taki wniosek i on będzie rozpatrywany, także przyjadą rolnicy, się wypowiedzą, będą ministrowie środowiska i ministrowie rolnictwa i wtedy tam się odbędzie dyskusja. Musimy dojść do tego, żeby tutaj tych miejscowych rolników nie pomijać, żeby oni mogli z tego czerpać korzyści, profity, bo im się to po prostu należy, czy chcemy, czy nie chcemy, ale oni przede wszystkim powinni być w pierwszej kolejności. Ja mam pewne propozycje, ministerstwo też ma, żeśmy już o tym rozmawiali w ministerstwie. Chcemy troszeczkę pewne rzeczy zmienić, uważam, że to pójdzie na dobre tory. I myślę, że tutaj idzie ten interes, w jaki sposób pogodzić. Myślę, że te pół roku, te 2-3 miesiące będą takie znaczące i myślę, że coś w tym kierunku musimy zmienić, bo zaczyna się po prostu dziać, no tutaj nie najlepiej, co chodzi o tę współpracę park, rolnicy, samorządy i musimy przede wszystkim to poprawić, bo tutaj żyjemy, tutaj mieszkamy, tutaj będziemy cały czas.
Dziękuję bardzo. Musimy kończyć niestety, ale to nie ostatni program, który realizujemy. Jak słyszeliśmy, będzie spotkanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi naszego parlamentu i być może uda się, mam nadzieję, że i wy jako przedstawiciele gospodarujących tutaj w Dolinie Biebrzy rolników pojawicie się na tej komisji po to, żeby swoje argumenty przedstawić. I być może uda się pogodzić interesy, jak słyszymy, czasami rozbieżne, czasami nie, ale wszyscy musimy się pogodzić na tyle, bo przecież mieszkamy tutaj w tej Dolinie Biebrzy i jeśli się nie dogadamy, to nie wyobrażam sobie dalszego życia. Dziękuję panom bardzo. Dzisiaj w naszej audycji wzięli udział, nie wszystkich wymienię, chłopi biebrzańscy, Ryszard Waszkiewicz, Dariusz Ciechanowski, Kazimierz Wasilewski i Grzegorz Szklanko. To głosy tych panów słyszeliście państwo w trakcie naszej audycji. Także rozmawiał z nami wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Mariusz Siłakowski oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gwiazdowski. Dziękuję bardzo za udział w programie. Lech Pilarski, do usłyszenia.